będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco pozdrawiamy telewidzów, telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Zapowiadany temat: bezpieczeństwo Polski, wizja przyszłości przed wyborami, które już tuż. Oczywiście dzisiaj jesteśmy nieco krócej ze względu na transmisję o godzinie 19:00. Transmisję mszy świętej w kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej, ale przechodzimy już do rzeczy. Witamy naszych gości w naszym studio. Z nami jest pani profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan minister Piotr Naimski, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik do spraw, mówiąc w skrócie, strategiczna.
Tak, proszę ojca, lepiej w skrócie. Od energii. Od energii. Szczęść Boże.
Rozumianej szeroko. Witamy, szczęść Boże. I oczywiście pan Bartosz Kownacki, również poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże.
Kiedyś i tak dawno wiceminister obrony narodowej. I pan Maciej Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. I także minister kiedyś, tak, przypomnijmy.
Szczęść Boże, wiceminister skarbu i wiceminister w kancelarii premiera.
Tak jest. No i nie ukrywamy, wybory przed nami. Państwo również startują w tym roku, ubiegają się o głosy wyborców. No to powiedzmy na początku, pan minister Piotr Naimski, to jest Warszawa, druga lista, tak?
Tak.
Prawa i Sprawiedliwości, czwarte miejsce.
Tak,
nie jest tajemnica, możemy to znaleźć. Pani profesor Józefina Hrynkiewicz, to jest okręg 23, Rzeszów.
Rzeszów i okolice.
Przepiękne okolice Podkarpacie.
Na liście.
Numer 3. Pan Bartosz Kownacki, to właśnie nasz sąsiad, okręg 4, Bydgoszcz.
I Inowrocław, w Świecie, Żnin, Tuchola, Mogilno.
Miejsce czwarte. Dla przypomnienia. I pan poseł Maciej Małecki, to jest okręg Płocko.
Płocko-Ciechanowski, do tego jeszcze powiaty Żyrardowski, Sochaczewski, Gostyniński,
11.
Płońsk, Mława, Przasnysz, Sierpc, Żuromin, Ciechanów.
Znaczy kolega Małecki naprawdę Płocko, jest dobry.
Płocki Ziemski.
Jednak zna, bardzo dobrze. Miejsce drugie. I no, wybory, to wiadomo, chodzi o to, żeby była jak najszersza grupa dobrych posłów i strategia też na przyszłość, jeśli chodzi o Polskę. Mówimy o bezpieczeństwie Polski, wizja przyszłości, więc może to, co czym się państwo zajmują najbardziej tak przez ostatnie lata, prawda, co jest blisko sercu, więc prosimy o taką pewną naszkicowanie, jak to widzicie. Pani profesor pierwsza, tak? Pani profesor Józefina Hrynkiewicz. Z wykształcenia profesor ekonomii.
Nawet socjologii.
I socjologii.
Ja zajmuję się sprawami ludnościowymi, czyli zajmuje się demografią i to, co dla mnie z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa jest najważniejsze, to jest sprawa bezpieczeństwa narodu. Czyli krótko mówiąc, takie warunki rozwoju ludności, aby po prostu państwo miało coraz liczniejszych obywateli, coraz liczniejszych, coraz bardziej bezpiecznych, a więc takich, którzy mogą spokojnie założyć rodzinę, spokojnie wychować dzieci i spokojnie zaplanować sobie swoje życie na tyle, na ile człowiek jest w stanie planować. Wobec tego wszystkie te zagadnienia, które wiążą się nie tylko z warunkami materialnymi, które są oczywiste, prawda, w rozwijającym się państwie, ale także wszystkie warunki, które dają szansę na to, aby każdy z obywateli mógł zaplanować sobie zrobić sobie swój plan życiowy i ten plan życiowy zrealizować. Większość młodych Polaków, ponad 80%, 86% chciałoby założyć rodzinę i wspólnie w małżeństwie wychowywać dzieci. I otóż zadaniem państwa jest tworzenie takich bezpiecznych warunków rozwoju rodziny. Dlatego też w programie Prawa i Sprawiedliwości, jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Pan prezes pokazywał ten program, taki obfity.
Tak, w takim grubym programie mamy dokładnie opisane zadania państwa wobec wszystkich faz rozwoju rodziny, prawda? Rodzina powstaje, rodzina rozwija się, rodzina potem zanika i powstają nowe rodziny. I to jest ten plan, który jest niezwykle ważny. Dlatego tak ważne jest dla nas ochrona każdego życia, ochrona zdrowia, ochrona każdej rodziny. I to wszystko zawarte jest w programie. To jest niezwykle ważne, bo dotyczy to wszystkich aspektów życia społecznego. Poczynając po prostu od narodzenia dziecka, rodzinie, od wychowania tego dziecka, stworzenia dobrych warunków do tego, żeby to dziecko w najmłodszym wieku dorastało, a następnie, żeby wykształciło się, zdobyło zawód i zdobyło warunki do założenia rodziny. To wiąże się także z warunkami życia tych rodzin, to wiąże się także z mieszkaniami, to wiąże się także z bezpieczeństwem, ogólnym bezpieczeństwem. Bardzo dużo osób ciągle ginie w różnego rodzaju wypadkach, bardzo dużo dzieci. Dzieci także ma różnego rodzaju trudności. To także jest bezpieczeństwo, to także jest bezpieczeństwo, jeśli chodzi o dochody, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o takie zwykłe bezpieczeństwo, które mamy na co dzień.
Czy takie słowo się tutaj, właśnie słowo kontynuacja tego, co już
można
jest,
by powiedzieć, tak? Że ten program...
Czy jeszcze jakieś nowości?
Ten program jest w pewnym sensie kontynuacją, dlatego że my zaczynaliśmy od bardzo złej sytuacji, zarówno jeśli chodzi o dochody rodzin, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, no zabezpieczenie zdrowia,
przykład,
jeśli chodzi na przykład o bezpieczeństwo w ruchu drogowym choćby, prawda, niezwykle ważne. I dlatego też, jak zaczęliśmy rozwiązywać te problemy, to okazało się, że tych problemów jest coraz więcej po prostu i że postrzegamy, rozwiązując jeden problem, widzimy, że mamy także do rozwiązania bardzo dużo problemów. Stąd ten program na następną kadencję, mam nadzieję, że nasi wyborcy to nas będą
zauważą,
będą chcieli nas wybrać ponownie. Mamy nowe programy, które chcielibyśmy realizować, które zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu.
To na razie tyle tytułem wstępu. Pani profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł Prawo i Sprawiedliwości, to nie muszę przypominać. Panie ministrze, pana tutaj działka, a więc energia.
Tak, znaczy,
bezpieczeństwo energetyczne, tak mówiąc.
Proszę ojca, to jest tak, że bezpieczeństwo energetyczne to jest niezbywalna część bezpieczeństwa państwa i nie ma bezpiecznego państwa bez dostaw energii, które są stałe, bezpieczne, które są z różnych kierunków, które są elastyczne. O to zabiegamy, o to do tego dążymy. To jest nasza strategia. W tej chwili mamy sytuację, w której mamy takie monopolistyczne, czyli po prostu z jednej strony dostawy rosyjskiego gazu. To też zmienimy do 2022 roku. Zbudujemy połączenie z Norwegią pod Bałtykiem, rozbudowujemy gazoport w Świnoujściu. To są te działania, które zostały rozpoczęte 4 lata temu i one wymagają kontynuacji, dlatego że to są programy, to są inwestycje, które trwają dłużej niż 4 lata. Zwykle 5, 6, czasem 7 lat. Ja potrzebuję jeszcze 3 lat, żeby je naprawdę skończyć. Ta kontynuacja, o którą zabiegamy, ona ma swój także wymiar taki, można powiedzieć, bardzo praktyczny. To znaczy my robimy to, co zapowiedzieliśmy. Ten program został ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, przez nasz rząd 4 lata temu. Dzisiaj jesteśmy poza półmetkiem realizacji tych projektów. Potrzebujemy jeszcze, jak mówię, trochę czasu. Prosimy o przedłużenie mandatu, tego mandatu, który został nam powierzony. Ten kierunek, który nadajemy naszemu państwu, to jest w sensie bezpieczeństwa energetycznego, to jest oczywiście zbieżne z pozycją Polski w Europie i w świecie. To się wiąże z relacjami polskimi, sojuszniczymi, z Stanami Zjednoczonymi. Mamy te relacje w tej chwili już bardzo rozbudowane. Mamy zarówno w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i nasze dwustronne. Żołnierze amerykańscy są w tej chwili już w Polsce, zarówno w ramach NATO, jak i porozumienia dwustronnego, a porozumienie w sprawach energii jest daleko posunięte. Mamy kontrakty podpisane na dostawy skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. To nam pozwoli znowu uelastycznić te dostawy, dlatego że mamy je także z Kataru, mamy z Norwegii, mamy z innych krajów. Także można powiedzieć, że to bezpieczeństwo energetyczne, a co to znaczy? No to znaczy, żebyśmy mieli prąd w gniazdkach, prąd elektryczny, żeby nam nie zgasło światło, żeby nasz przemysł miał konkurencyjną energię, jeżeli chodzi o jej ceny i koszty produkcji w związku z tym z sąsiadami. O to zabiegamy. To jest konieczne.
Że najdroższa jest energia ta, która nie przychodzi do domu, prawda?
To jest osobna... To jest najdroższa jest... Znaczy, inaczej można powiedzieć. Brak. Najtańsza jest taka energia, której nie używamy. O. To można tak powiedzieć. Natomiast rzeczywiście musimy tutaj na wszystkich możliwych poziomach po prostu inwestować i Gaz-System, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PERN, paliwa, dostawy ropy naftowej, sieci elektroenergetyczne, a także właśnie ta sieć gazowa. No to jest to, co mi powierzono w tych...
Akcent, właśnie, a pan minister akcent kładzie na co? Bo wiemy, że mamy elektrownie wodne, prawda, chociażby na południu Polski. I mamy... No co jeszcze mamy? Co najbardziej trzeba akcentować?
Mamy...
Jednak?
Znaczy, z jednej strony musimy dbać o to, byśmy mieli wystarczającą ilość elektrowni i to z różnymi sposobami produkcji prądu elektrycznego. Zarówno z węgla, jak i gazowe będziemy je budowali, jak i te wiatrowe na morzu, ale też planujemy w ciągu 20 lat zbudowanie pewnej ilości energii czy elektrowni, które będą dawały energię nuklearną, energię atomową. To będzie mniej więcej 1/5 za 20 lat. Wszystko to razem spowoduje, że będziemy bezpieczni, bo będziemy mieli elastyczne źródła energii, czyli wiele źródeł, i będziemy także potrafili spełnić te wymagania w Unii Europejskiej, bo one są bardzo twarde, ale ta różnorodność pozwoli nam temu sprostać. To jest duży program wykraczający poza te sejmowe czy rządowe kadencje. Dlatego po 4 latach my w tej chwili zwracamy się do wyborców
o przedłużenie
tego mandatu o kolejne 4 lata. I dotyczy to nie tylko energii, to dotyczy różnych innych sfer, które zostały poruszone przez Prawo i Sprawiedliwość i wymagają kontynuacji.
Pewnie w wielu głowach teraz wyborców, słuchaczy, telewizów pytanie, czy prąd nie zdrożeje ten tak zwany po wyborach?
Udało nam się doprowadzić do tego, żeby ceny prądu elektrycznego w 2019 roku nie wzrosły, pomimo tego, co nas spotkało w 2018 roku, kiedy z powodów zewnętrznych zupełnie okazało się, że koszty produkcji energii wzrosły bardzo. Znaleźliśmy środki na to, żeby to zrównoważyć. Dalej będziemy tak działali, żeby energia była dostępna dla wszystkich.
Minister Piotr Naimski. Bezpieczeństwo energetyczne, wizja przyszłości była przedstawiona w wielkim skrócie oczywiście, ale to na początek. Pan minister Bartosz Kownacki, pan poseł Bartosz Kownacki.
Tak, ja zajmowałem się tym bezpieczeństwem najbardziej potocznie rozumianym, bo ponad 2 lata byłem sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, kiedy ministrem był Antoni Macierewicz. I ja mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to był najlepszy minister obrony narodowej w przeciągu 30 lat, tych od 1989 roku, i za chwilę podam kilka przykładów, kilka dowodów na to, a ja rzeczywiście może nie byłem najlepszym wiceministrem w przeciągu tych 30 lat, ale na pewno swoją cegiełkę do tej pracy dołożyłem. Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, w jakim stanie takiego bezpieczeństwa armii znajdowaliśmy się w roku 2015. No jeżeli jednym z najważniejszych dowódców był dowódca, który nie znał podstawowych pojęć z zakresu obronności, zapytany na jednym z takich festiwali rockowych organizowanych przez takiego znanego celebrytę, bym powiedział, zapytane, co to jest system antydostępowy, A2AD, to się tak nazywa profesjonalnie, nie rozumiał, nawet kiedy mu...
Ale to o kim mówimy? To może...
Mówimy o jednym z generałów. Nazwisko na to już lepiej, żeby zostało zapomniane, bo szkoda w ogóle go powtarzać, tym bardziej, że on odszedł z armii i oczywiście od razu zaczął ataki na nas, kiedy sprawowaliśmy ten urząd, a sam, no nie, jak widać, nie wykazał się taką podstawową kompetencją, bo to jest taka wiedza jak ucznia z zakresu tabliczki mnożenia. 2+2 czy 2×2 to uczeń musi wiedzieć w odpowiedniej klasie, jak nie wie, to po prostu nie przychodzi do następnej, a tym bardziej nie zostaje generałem. Więc mieliśmy opłakany stan tego wyższego szczebla wojskowego z minimalizowaną armią, bo ta armia przez lata, to oczywiście nie tylko zasługa rządów poprzedniej koalicji, ale w większości poprzednich koalicji była zmniejszana systematycznie do liczby poniżej 100 000 żołnierzy. Za tym szło likwidacja infrastruktury. To już jest tak jak
wiesz, ale, jedno, ale drugie... wizja przyszłości.
W jakim tak, to, co udało się zrobić, bo mówiąc o wizji, to trzeba to kontynuować. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane. Po pierwsze, no to właśnie zwiększyliśmy liczebność naszej armii. Ona docelowo musi być dużo większa, ale już przekroczyła znacznie 100 tysięcy żołnierzy. To jest kilkunastoprocentowy wzrost, a biorąc pod uwagę, że wyszkolenie, przygotowanie każdego żołnierza...
Łącznie z terytorialsami? Czy...
Dodatkowo jeszcze, że właśnie kolejna rzecz to jest zwiększenie wojska poprzez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Niesłychanie ważnej, przydatnej i naprawdę niedrogiej, a skutecznej jednostki bojowej jeszcze w sytuacji przed kryzysem i w trakcie kryzysu. Zresztą dlatego byliśmy bardzo atakowani. Kolejna bardzo ważna sprawa, chyba przełomowa w ogóle, jeżeli mówić o nasze osiągnięcia i to, co chcielibyśmy zrobić też w przyszłości, to jest kwestia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Odbył się szczyt NATO w Warszawie, który był co prawda zakontraktowany czy przydzielony Polsce wcześniej, za poprzedniej koalicji, ale kiedy my weszliśmy do resortu, nic nie było w tym zakresie zrobione. Ja mogę powiedzieć, to już dzisiaj lata minęły, więc być może to będzie w pamiętnikach, ale trzeba powiedzieć, że wręcz nie wierzono, że do tego szczytu w Warszawie dojdzie. A już to, że w trakcie tego szczytu w Warszawie uda się wynegocjować, iż wojska sojusznicze, nie tylko amerykańskie, bo to też wojska brytyjskie, wojska rumuńskie, francuskie będą tutaj, nie tylko w Polsce, bo też kwestia państw bałtyckich jest tutaj bardzo ważna, w jakimś sensie też Rumunii, bo to są te państwa flankowe, te ściany wschodnie, które odgradza NATO od Rosji. To było, wydawało się niemożliwe i to udało się zrobić. I pierwsze 4-5 tysięcy żołnierzy to jest zasługa ministra Antoniego Macierewicza. Rzeczywiście dzisiaj jest to kontynuowane. Mamy kolejne porozumienia, kolejny 1000 żołnierzy będzie stacjonował, ale pamiętajmy, że ten przełom i ta największa skala to są zasługi szczytu NATO w Warszawie. I wreszcie rzecz, która moim zdaniem zmienia optykę patrzenia na polską armię, to jest zwiększenie wydatków na obronność. Udało się przyjąć ustawę, bo wszyscy przez lata mówili, że te wydatki na obronność powinny być większe, one są bardzo ważne, bo to jest kwestia wyszkolenia żołnierzy, odpowiedniej liczby żołnierzy, ich uzbrojenia, no ale nikt nie dawał pieniędzy. Dzięki ustawie, którą my przygotowaliśmy i udało się też dzięki no, jakby tutaj zaangażowaniu pana ministra Macierewicza, bo to była postać bardzo silną figurą w ówczesnym rządzie, udało się przeforsować tąże ustawę. Mamy 2,5% PKB, oczywiście to krocząco rośnie, bo co dwa lata zwiększa się 0,1%, ale to jest co roku de facto jest to wzrost około 2-3 miliardy złotych ekstra do tego, co było wcześniej. To pozwala budować rzeczywiście w miarę silną, w miarę dobrze w perspektywie tej dekady zmodernizowaną polską armię. I rzeczywiście ten mój drobny udział w tym zakresie też był. Chociażby fakt, że przez dwa lata rządów, a teraz trzeci rok też tak będzie to realizowane, całość wydatków z polskiej armii została zrealizowana, przeznaczona między innymi w całości zaplanowanej na modernizację polskiej armii. Dla porównania w przeciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej do budżetu centralnego z różnych powodów, kryzysy, nieudolność ministrów, zaniechania, zwrócono 12 miliardów złotych. 12 miliardów złotych to jest kwota, za którą można by kupić 4 okręty podwodne, które są Polsce potrzebne, albo zrealizować inne duże programy zbrojeniowe, których nie zrobiono.
Wizja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, chociaż w badaniach to Polacy wskazują na zdrowie. Co jest najbardziej dla nich...
Dlatego też tak, dojdziemy.
Tak, zdrowie. Ale jeżeli nie będzie miał dopiero... własnej armii, to no tak. Gwarantuję ojcu, że jak przyjdzie tu obca armia, to o zdrowie Polaków walczyć nie będzie. I też był ten bardzo ważny element, to kwestia rozwoju przemysłu. Mam nadzieję, że pan poseł Małecki, co prawda, no w szerszym ujęciu, ale powiem, bo też bezpieczeństwo... to była część, która odpowiadała Ministerstwu Obrony Narodowej.
I pana tutaj widzenie, punkt widzenia.
Może przypomnę, ja w Ministerstwie Skarbu Państwa byłem akurat w czasie, kiedy zmienialiśmy model nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Przechodziliśmy z tego modelu poprzedników naszych i nie tylko tych, którzy byli bezpośrednio przed nami, ale przez wiele lat, wyprzedawania majątku narodowego na rzecz rozwijania majątku narodowego. My zatrzymaliśmy tę bezmyślną prywatyzację, przestaliśmy wyprzedawać spółki. Budżet państwa już nie był uzupełniany tym, co Platformie PSL-owi, wcześniej SLD, udało się sprzedać, tylko był uzupełniany przez skuteczną walkę z mafiami podatkowymi, paliwowymi i tak dalej. I mówię o tym dlatego, że spółki Skarbu Państwa są narzędziem polskiego państwa do realizowania wielu bardzo ważnych projektów, wielu polityk. I tak w obszarze wspomnianym przez pana ministra Piotra Naimskiego, bezpieczeństwo energetyczne Polski to jest kluczowa rola spółek Skarbu Państwa. Zarówno w zakresie zbudowania infrastruktury, takiej jak terminal gazowy w Świnoujściu, jak gazociąg Baltic Pipe, który połączy Polskę ze złożami gazu na Morzu Północnym. W części te złoża będą w rękach polskiej spółki PGNiG. 1/4 gazu, który przypłynie stamtąd, będzie z polskich koncesji. Przez zapewnienie dostaw ropy, dystrybucji paliw, produkcję paliw w Polsce. I tu przejdę do tego cudownego wybuchu rekordowych wyników Orlenu, Lotosu. Za naszych poprzedników przez 8 lat, to jest warto zapamiętać, 8 lat Platformy i PSL-u, Orlen zarabia niecałe 3 miliardy złotych. 3,5 roku Prawa i Sprawiedliwości 21 miliardów złotych. 7 razy więcej, w czasie więcej, bardziej krótszym niż połowa.
Czym to wytłumaczyć?
Skuteczna walka z szarą strefą. Z jednej strony bardzo mocne ustawy, to też przygotowywane przez pana ministra Piotra Naimskiego z Ministerstwem Finansów, które przetrąciły kręgosłup mafii paliwowej w Polsce. Przyjechałem do Torunia bezpośrednio z konferencji w Płocku, gdzie mieliśmy taką konferencję Cysterny Wstydu. Była jedna z cystern, przedstawialiśmy przed stadionem w Płocku. Przypominaliśmy Polakom, ile Polacy stracili na tym, że nasi poprzednicy tolerowali to, nie potrafili z tym sobie poradzić, że codziennie do Polski wjeżdżało 600 cystern, na czym traciliśmy dziennie 24 miliony złotych. W przypadku Płocka to jest co tydzień jeden nowoczesny stadion. I teraz, mając sprawne spółki Skarbu Państwa, dobrze zarządzane, my możemy realizować bardzo ambitne polityki. I chcemy, żeby nasze spółki Skarbu Państwa nie tylko płaciły pieniądze do budżetu na tym poziomie co dzisiaj, nie tylko realizowały te zadania co dzisiaj, ale żeby bardzo aktywnie wychodziły w nowe obszary. Znów przywołam przykład Orlenu, gdzie w ciągu 2 ostatnich lat mamy 130 stacji otworzonych w Europie Środkowo-Wschodniej. Właśnie świeżo otworzona kolejna stacja w Bawarii. Mamy pracę nad nowymi technologiami, wykorzystaniem wodoru do czystego transportu. Czy na przykład polskie linie lotnicze LOT, które nie tylko wzleciały z tych bardzo słabych wyników za czasów Platformy PSL-u, kiedy chciano sprzedać LOT, ale LOT nie tylko bije rekordy liczby przewożonych pasażerów. LOT kupił przewoźnika estońskiego Nordicę. LOT otworzył połączenia z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Jest coraz bardziej liczącym się graczem w naszej części Europy. To są tylko takie szybkie przykłady. No, można powiedzieć jeden. Jeszcze.
Czy ja mogę złamać, ojcze, tutaj naszego?
I teraz wchodzimy do
Ja chciałbym powiedzieć coś takiego.
Ożywiamy poseł, dyskusję.
Tak, pan poseł Małecki był, czy jest przecież ciągle jeszcze w tej kadencji przewodniczącym Komisji Skarbu w Sejmie i to jest bardzo ważna komisja, chciałbym powiedzieć. To znaczy, to jest komisja do spraw Skarbu Państwa i Energii, zajmująca się tymi kwestiami. To jest komisja, z którą współpracowałem przez ostatnie 4 lata. Panem posłem Maciejem też oczywiście, a już jako przewodniczącym w szczególności. I te projekty ustaw, które były przygotowywane w moim biurze w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, w porozumieniu z Ministerstwem Energii i dotyczyły bezpośrednio bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, one były procedowane przecież w Sejmie i one musiały przechodzić przez komisję kierowaną przez Macieja i muszę powiedzieć, że ta współpraca była perfekcyjna. To znaczy rzeczywiście nie mieliśmy żadnych problemów, żadnych kłopotów. Było to szybko, sprawnie i skutecznie.
Piękna pochwała starszego kolegi, to jeszcze ministra.
A ja się odwdzięczę, ale zupełnie szczerze. Projekty pana ministra Piotra Naimskiego zawsze były perfekcyjnie przygotowane. I powiem więcej. Opozycja bardzo nie gardłowała przy tych projektach. Podnosili rękę.
Nie mieli punktu zaczepienia.
Nie mieli, powiem tak, to już były tak twarde argumenty, że tu nie było...
Ale ta zasada, drodzy Państwo, wystarczy nie kraść, naprawdę się sprawdza?
Sprawdza się. Wystarczy nie kraść i starać się dobrze rządzić, proszę ojca. Znaczy, bo to są dwa elementy. Nie kraść i starać się, bo nie zawsze jesteśmy perfekcyjni.
Może być ktoś uczciwy, ale nie poradny.
To jest jasne. Ale trzeba dobrze rządzić.
Ale bardzo ważną sprawą jest także wyznaczenie ważnych celów. I sądzę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak rządy w Polsce w II Rzeczpospolitej, zauważyły bardzo ważną sprawę, jaką jest sprawa narodu. Otóż nie ma żadnego państwa i nie liczy się żadne bezpieczeństwo, jeśli nie ma narodu. Stąd tak wielka waga rządu Prawa i Sprawiedliwości przywiązywana do rodziny, do warunków życia rodziny, do rozwoju rodziny, do młodego pokolenia, które no, niestety zostało przez Platformę i wspólników wypędzone z Polski. Cały drugi wyż demograficzny, tak zwany drugi wyż demograficzny, został w gruncie rzeczy wypędzony, bo to około 3 milionów wyjechało. Takie są ostatnie oceny. I teraz to, żeby rodzina mogła bezpiecznie się rozwijać, to, że rodzinie przywróciliśmy godność, dając dobre warunki rozwoju. Tak, daliśmy zachętę do tego, a także stworzyliśmy warunki do tego, żeby rodzina mogła spokojnie, bezpiecznie, w dobrych warunkach wychowywać dzieci, żeby zadbać o zdrowie. Przecież wprowadziliśmy od 1 września ustawę o medycynie szkolnej. Wprowadziliśmy posiłki dla dzieci w szkołach pełnowartościowe, bardzo dobrą opiekę przedszkolną. To, co widziałam u sióstr służebniczek w Łańcucie, to można pokazywać na całym świecie, jak wspaniałe jest przedszkole. Po prostu i opieka nad ludźmi starymi, dostrzeżenie tych wszystkich problemów, zwrócenie uwagi na to, że najważniejsza jest rodzina, bo przecież w rodzinie rodzą się dzieci nowe, rodzi się nowe pokolenie. Bez rodziny nie ma społeczeństwa.
Nie ma sensu polityki uprawiać.
Przywrócenie godności rodzinom wielodzietnym, które biorą na siebie trud wychowania dzieci. To są wszystko te zagadnienia, które po prostu wymagają także to, o czym mówił pan poseł Naimski, energii, bezpieczeństwa, dobrej gospodarki. Wszystkie te zagadnienia są...
Pan minister Bartosz Kownacki, który jeszcze rodziny nie założył, ale tą komórkę...
Niedługo to zrobię.
Mam nadzieję, że po wyborach będzie mi dane coś się zmieni. To zmienić. I proszę też o...
Stan cywilny.
Tak, o modlitwę w zakresie, w tym zakresie potrzebną. Ale ja bym chciał odnieść się do tego, co powiedział pan minister Naimski i pan minister Małecki o tym dobrym rządzeniu, bo tu padła spółka LOT-u. Ja przez... W momencie, kiedy przestałem być wiceministrem obrony narodowej, zostałem włączony w pracę Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. I tam rzeczywiście był pokazany taki mechanizm, czy ktoś chce dobrze rządzić, bo nie kraść to jest jedna rzecz, to jest w ogóle złodziejstwo, ale druga rzecz, dobrze rządzić, w sensie dbać o własny majątek,
nie szkodzić
i pilnować własnego majątku.
Trzeba zabiegać, nie, trzeba zabiegać. To nie szkodzić to też nie wystarczy.
To za mało.
Trzeba zabiegać o dobro państwa. Tak.
Pilnować tego, żeby ono się nie schodziło. Tam był taki przykład właśnie dotyczący LOT-u. Otóż jednym, tak jak nam się udało ustalić, oczywiście my nie złapaliśmy nikogo za rękę w tym zakresie, dlatego że pewne narzędzia już kilka lat po wyjawieniu afery były trudne. To można było zrobić w roku 2012-2013, ale jednym z bardzo istotnych wątków, i to się łączy z LOT-em, to była kwestia stworzenia konkurencyjnej dla LOT-u linii lotniczej, która de facto miała doprowadzić do zlikwidowania polskich linii lotniczych.
No przecież można startować we Frankfurcie.
A właśnie. A chodziło o to, żeby
tak mówił przecież premier,
czy tą linię, czy w inny sposób, ten rynek, ogromny rynek, doświadczenie lat 90., kiedy sprzedawano w Polsce spółki, były kupowane i na ten rynek de facto wchodzili zachodni konkurenci, później likwidowali, zamykali te spółki, ludzie by teraz byli bezrobotni.
A kto kupił Ciech? Jak było z Ciechem, panie ministrze? Sławny Ciech,
to była,
tak?
No to kulisy kupowania Ciechu można posłuchać na taśmach jednej z restauracji, tych niesławnych taśmach polityków Platformy Obywatelskiej, kiedy rozmawiali na temat...
Przy policzkach tych...
No, przy bardzo wykwintnych różnych daniach, których zwykły człowiek pewnie nawet nie może sobie wyobrazić, ale tam jeszcze...
Przy ośmiopaczkach.
Tam jeszcze oprócz samego sprzedawania spółek, rozmawiania o tym w knajpach, tak powiem, to jeszcze uderzało jedno, że ministrowie, poważni urzędnicy poprzedniego rządu Platformy PSL-u, zachowywali się jak chłopcy na posyłki oligarchów. Czyli, że wysłałem kogoś, on pobiegnie, sprawdzi, czy ten nie spękał i sprzeda. Takie cytaty były. I ja podaję zawsze, jeśli pojawia się temat wyprzedawania majątku narodowego i programów prospołecznych, to ja podaję jedną liczbę. Bo kiedy byłem w Ministerstwie Skarbu Państwa, policzyliśmy, ile Platforma z PSL-em sprzedawały. Rok 2010. Spółki Skarbu Państwa, akcje spółek sprzedane za ponad 22 miliardy złotych. Tyle, co rocznie funkcjonował w pierwszym roku program Rodzina 500+.
I
pytanie,
pieniądze?
Czy wtedy było 500+, gdzie te pieniądze się podziały?
Właśnie.
Platforma z PSL-em odpowiadały, że nie ma, że nie było koniunktury, nie było rynku. No, oni nigdy nie mieli, im się nie opłacały stocznie, nie opłacały się kopalnie, nie opłacał się lot. Wszystko do sprzedania. Kto kupował te spółki? Elektrociepłownia mamy w Toruniu. Przykład EDF-u. Własność francuskiego rządu. Gdańsk, PEC. Też własność.
Stan warszawski.
Stan warszawski, kupiony przez szwedzkiego Vattenfalla.
Ale czemu pytam o Ciech, bo podobno właśnie Ciech kosztował tyle, ile potem jeden miesiąc zysku, który przyjął.
Już dokładnie tych danych nie pamiętam. Natomiast ci, którzy kupowali od spółki Skarbu Państwa w Polsce, robili na tym dobre interesy. I teraz też ważne, bo my często dostajemy pytanie, czy będziemy repolonizować, czy będziemy odkupować te spółki. Jeśli to się opłaci Polsce, tak. Tak jak mamy Pekao S.A., jak Polskie Koleje Linowe, jak aktywa EDF-u w postaci chociażby elektrociepłowni w Toruniu. Ale to też nie można dać się wpędzić w taką sytuację, że ktoś zrobi dwa razy interes na Skarbie Państwa. Czyli raz, kiedy kupił za grosze od naszych poprzedników, a drugi raz, kiedy sprzedał na górce znowu do tego samego właściciela. Ale my patrzymy długofalowo. Spółki Skarbu Państwa mają być centrami rozwoju gospodarczego. Mają być takimi kołami zamachowymi naszej gospodarki. Mają być promotorami nowych technologii. I zależy nam, żeby wokół spółek funkcjonowało też jak najwięcej polskich rodzinnych firm. Na to też stawiamy, żeby w ogóle Polacy mogli się na tym bogacić, a nie obcy kapitał.
Zamach na Lasy Państwowe przy właśnie świętej pamięci panu ministrze Janowi Szyszce. Dzięki temu jego zmaganiom, prawda, te lasy przetrwały. Był czas, że chciano to wszystko rozparcelować.
To jest wielka zasługa naszego kolegi Janka Szyszko, tak.
A wczoraj taka informacja i będzie go brakowało na pewno.
Dzisiaj byłem w Sejmie rano i to zawsze miałem takie wspomnienie takie, bo oddawałem płaszcz do szatni i zawsze, często kiedy stałem przy szatni, to widziałem pana ministra, profesora Jana Szyszko, który spokojnym krokiem, w tym swoim takim stroju trochę myśliwskim, trochę leśnym, w kamizelce, z uśmiechem, z dokumentami pod pachą, pozdrawiał, dzień dobry, szczęść Boże. I mówię, kurczę, tak jakby ten czas się gdzieś...
Ale te lasy zaczęły. Tak się nam przypominają, one były
uratowane.
Było przecież
uratowane.
Konkretne zagrożenie.
To było zagrożenie. Kiedyś głosowaliśmy późną nocą, dlatego, żeby ochronić polskie lasy. I to rzeczywiście była ogromna zasługa świętej pamięci profesora Jana
Najbogatsze
Szyszko.
Przedsiębiorstwo, najbogatsza instytucja. W Polsce ogromnym majątkiem, który jest same lasy, ale też to jest co pod tymi lasami, a chciano to sprywatyzować, tak żeby zwykły człowiek nie mógł wejść, bo to żeby sprywatyzować, zwykły obywatel nie mógłby wejść do lasu, chociażby na grzyby.
Żeby tradycji stało się za dużo, oczywiście zapraszamy naszych telewidzów i słuchaczy do naszego studia, bo jeszcze mamy paręnaście minut. Numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, zagranica też chętnie słyszymy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014 i rozmawiamy, przypomnę, bezpieczeństwo Polski, wizja przyszłości przed wyborami, bardzo ważnymi, tutaj jest raz jeszcze zachęta, idźmy do wyborów, skorzystajmy z tej szansy i z tego wyróżnienia obywatelskiego, te wybory przed nami, właściwie to już jutro o tej porze będzie się już cisza zaczynała, prawda?
Ojcze, absolutnie, do północy pracujemy.
Nie, tak, do północy, ale...
Ale jeszcze jutro spotkania. Pan Piotr Naimski, pani profesor Józefina Hrynkiewicz, pan poseł Bartosz Kownacki, pan poseł Maciej Małecki. Telefony przyjmujemy, jeżeli są, to bardzo prosimy
bardzo,
i rozmawiamy.
Bardzo, bardzo prosimy naszych wyborców o oddanie na nas głosu, o to, żebyście państwo poszli do wyborów.
Bo coś tam badania mówiły, że wasi wyborcy,
nie,
niektórzy...
To myślę, że, myślę, mówią, że jakieś pomyłki.
Damy radę, tak?
Że... Damy radę, ale bardzo prosimy, abyście państwo naprawdę zrozumieli, że podjęliśmy takie programy i takie działania i chcielibyśmy, aby te działania były kontynuowane. Dlatego, że jeżeli nie zdobędziemy w tej chwili samodzielnej większości w parlamencie, nie będziemy w stanie tych wszystkich programów, które stwarzają naprawdę coraz lepsze warunki życia rodzinom, gdzie mamy programy dla właściwie każdej fazy rozwoju rodziny. Mówiłam tu o dzieciach, o młodzieży, ale także programy dla osób w starszym wieku, których będziemy mieli coraz więcej. I te programy chcielibyśmy zrealizować. Żeby zrealizować te programy, to rząd musi dobrze rządzić państwem. Tak. I o tym mówiliśmy. O tym, tu panowie mówili. Takie... Musi być dobra gospodarka, musi być państwo telefon. Bezpieczne i musimy mieć energię. Tak
ja
jak
mam takie porównanie, kiedyś gdzieś to wyczytałem, czy pani Naimski. Profesor wie, że było tak kilka lat temu, że VAT na trumnę był niższy niż VAT na kołyskę.
Tak, to prawda.
Tak.
A teraz właśnie nie wiem, może ktoś to sprawdzi, jak obecnie, chyba się zmieniło.
Ja sądzę,
takie drastyczne,
że...
no, ale tak to było, prawda?
Że... Ja sądzę, że wyeliminowaliśmy bardzo wiele absurdów, ale ciągle jest ich bardzo dużo jeszcze. Jeszcze mamy bardzo, ale to bardzo dużo nie,
może
do
warto,
zrobienia.
Jeżeli już tak mówimy troszkę bardziej ogólnie, a w stronę gospodarki, obniżamy podatki. Obniżamy podatki, podnosimy płacę minimalną. To są działania, które tylko i wyłącznie rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich 30 latach wprowadził. Za pierwszym razem i za drugim razem.
Co na to potencjalni wyborcy? Odbieramy telefon. Proszę bardzo, słuchamy, kto jest z nami.
Witam, z tej strony Janek Konieczny z Rudy Śląskiej.
Witamy panie Janie, prosimy bardzo.
Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć chwilkę o sytuacji ogólnie w Polsce. Ja mówię oczami 19-latka, ponieważ mam 19 lat i dzwonię do telewizji Trwam z Rudy Śląskiej właśnie. I chciałem podziękować ogólnie rządowi Prawa i Sprawiedliwości za całą politykę socjalną wobec właśnie młodych ludzi w Polsce, ponieważ nie spodziewałem się tego właśnie, że nie będę płacił podatku PIT, który właśnie dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości nie muszę go płacić do 26 roku życia. I wiem, że dla osób w moim wieku to jest naprawdę duży atut i duży plus, ponieważ dostajemy praktycznie to, co dostajemy na rękę i to jest bardzo fajne. Właśnie dla młodych ludzi w naszym kraju. Pobierałem jeszcze przez wiele lat 500+, bo przez 3 lata, bo teraz mam właśnie 19 lat, pobierałem wyprawkę 300 zł przez 3 lata i chciałem za to wszystko bardzo podziękować i życzyć właśnie powodzenia w wyborach, ponieważ uważam, że dobra zmiana może nastąpić jedynie, gdy wygra Zjednoczona Prawica. Mam nadzieję, że również połączy się w przyszłości z Konfederacją.
No to są to już takie wizje szczegółowe, to pewnie, można, ale...
Pan Jan świetnie ujął, bo te wszystkie główne programy między innymi go dotyczyły, ale tu pani profesor Hynkiewicz powiedziała, że 3 miliony ludzi zostało wypędzonych za granicę. No te programy pozwalają, żeby ci ludzie zostali tutaj, dlatego że jeżeli to jest młody człowiek, który w wieku 18-19 lat zaczyna studia, tak. Prawda? I on może albo pójść tutaj do pracy i rzeczywiście ta pierwsza praca okaże się sprawdził, ma doświadczenie, po roku znowu wróci, być może jak skończy studia, to go pracodawca zatrudni. A jeżeli nie, no to wyjedzie, pamiętam ze swoich czasów, wtedy jeszcze nie można pracować, ale jeździłem za granicę, też gdzieś tam sobie, prawda? To młody człowiek w wieku 20 lat wyjedzie do Anglii czy do Irlandii, tam jedne wakacje spędzi, drugie wakacje spędzi, skończy studia i tam zostanie, tam wróci, prawda? Więc to jest ten mechanizm. My nie możemy na siłę komuś kazać tu przyjechać, ale możemy stworzyć warunki, dlatego, żeby ludzie wracali i żeby nie wyjeżdżali, czyli żeby nie zaczynali tej swojej młodej drogi życiowej poprzez wyjazd z kraju.
Bardzo, ale to bardzo chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie, którzy wyjechali, ponieważ nie było tu pracy, kiedy bezrobocie wśród młodych ludzi wynosiło ponad 45% za czasów rządów Platformy. Chcielibyśmy, żeby oni teraz wrócili do Polski i spróbowali tutaj albo pracy, która czeka na nich, albo też tworzyli własne miejsca pracy. W Polsce są bardzo dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Jest ogromna pomoc świadczona tym, którzy chcą podejmować z własnej inicjatywy różne działania. I bardzo by nam zależało, żeby z tych 3 milionów chociaż połowa wróciła.
Część ma rodziny,
no,
ten powrót jest trudniejszy przez to.
Mamy jeszcze telefon. Łatwiej będzie im żyć w Polsce.
Posłuchajmy jeszcze może telefon jeszcze jeden w tej naszej części audycji. Prosimy bardzo, kto jest z nami?
Dobry wieczór. Andrzej z Austrii, z Linzu. Ja właściwie jestem z Warszawy, ale w tej chwili jestem czasowo w Linzu. I to, co mówił pan Kownacki właśnie, chciałbym przede wszystkim pozdrowić ojca prowadzącego i wszystkich tutaj...
Dziękujemy, ale panie Andrzeju, tak dosyć sprawnie, bo mamy już 5 minut.
Panią profesor, Chciałbym pozdrowić pana Komnackiego, pana Naimskiego i pana Małeckiego. W ogóle wszyscy panowie z rządu PiS-u teraz bardzo się kojarzą pozytywnie Polakom i nie zawsze pamiętamy wszystkie nazwiska, ale widząc twarz, to sprawia pozytywne wrażenie, bo to, co zrobił PiS, to jest po prostu niewyobrażalne w ciągu 4 lat. Mam nadzieję, że polski naród to dostrzega i że wybierze rząd obecny na następną kadencję, bo jest to jedyna droga dla nas wszystkich. Wszystkich, ja mówię absolutnie o wszystkich, nie tylko o wyborcach PiS-u. Dobra, pozytywna dla Polaków.
Dobrze, panie Andrzeju, dziękujemy za to zdanie, takie bardzo ogólne, ale mówiące, że trzeba kontynuacji, trzeba dalej jeszcze dać czas, by te zmiany u nas się ugruntowały. Tytułem podsumowania, każdy może teraz z państwa po dosłownie parę zdań. Pan minister Naimski.
To może powiedzmy tak, że udało nam się zmienić sposób patrzenia na rozwój Polski. Ponad 25 lat tłumaczyliśmy także i partnerom zagranicznym, że Polska jest atrakcyjna, bo w Polsce jest tania siła robocza. Jest tania siła robocza, w związku z tym inwestorzy zagraniczni mają tutaj pole do popisu, mogą przyjeżdżać, inwestować, będą mieli tanio, będą zarabiali pieniądze. Cieszyliśmy się z tych bezpośrednich inwestycji i oferowaliśmy niskie płace Polaków. Skończyliśmy z tym. Dzisiaj jest tak, że chcemy, żeby praca Polaków była opłacana tak samo jak w innych normalnych krajach. Także i w tej sferze Polska ma być normalna, a nie półkolonialna. Będziemy konkurowali inaczej.
My przede wszystkim dotrzymaliśmy słowa. Ja dziękuję za te dobre głosy od naszych słuchaczy. I to jest potwierdzenie tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią na polskiej scenie politycznej, które dotrzymuje słowa. Działamy tak, że umawiamy się na coś z Polakami, realizujemy te obietnice i stajemy przed Polakami i dajemy sprawozdanie. I dokładnie to czynimy w kampanii wyborczej. I pokazujemy plan na najbliższe 4 lata. Ten plan to jest kolejny kontrakt z Polakami, który chcemy zrealizować i z którego też uczciwie zdamy sprawozdanie.
Pan poseł,
jeżeli
pan
można, ja nawiążę do słów Stefana Żeromskiego z takiej pięknej powieści Wierna rzeka. On tam powiedział, że Polska jest między 2 państwami, Rosją i Niemcami, takimi 2 młyńskimi kołami. I sama musi stać się młyńskim kołem, ażeby nie być zmielona w pył. I przez 25 lat w Polsce nikt nie wierzył, że Polska tym młyńskim kołem może się stać. Rzeczywiście dzisiaj jest wszelka szansa, żeby to było. Jeżeli będzie następna kadencja, być może trochę więcej niż następna, to rzeczywiście Polska nie zostanie zmielona w pył. Rzeczywiście może stać się młyńskim kołem. Ale to zależy od państwa, od tych wszystkich, którzy 13 października...
Ja może dodam. Pani profesor, dobrze?
Po raz pierwszy... Rząd od wielu dziesięcioleci podjął problematykę demograficzną i stworzył bardzo szeroki program rozwoju ludności. I przywrócił także te wszystkie funkcje, które państwo powinno spełniać wobec własnych obywateli.
Wszystkie sektory są ważne. Drodzy państwo, kończymy już.
A najważniejsi są obywatele.
I obywatele, i rodzina, i energia, i bezpieczeństwo militarne.
I gospodarka.
Drodzy państwo, zapraszamy o 21:30 w tym samym gronie zacnych naszych gości, a są to pan Piotr Naimski, minister w rządzie teraz obecnie, pani profesor Józefina Hrynkiewicz, pan poseł Bartosz Kownacki, pan poseł Maciej Małecki. Dziękujemy bardzo za obecność. I zapraszamy o 21:30 już w Radiu Maryja.